Wywiad Wnet.
A przy telefonie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja przyznałem się do tego, co widzę przez okno, a pan minister?
Ja jestem na wsi, w swoim gospodarstwie, z tym, że cały czas nie mam czasu nawet wyjść na dwór, ponieważ od rana niekończąca się ilość spraw i telefonów, i wideokonferencji. Ministerstwo działa zdalnie, w związku z tym ja również mam swoje obowiązki. Szczęśliwie wykluczono u mnie obawy koronawirusa. Byłem na kwarantannie. Na koniec przeprowadzono mi test. Jest ujemny, więc mogę funkcjonować.
Jak długo się czeka na wynik testu?
Wynik testu to od pobrania to zależy, kiedy to trafi do laboratorium. Ja akurat byłem na kwarantannie w Warszawie, więc trwało to tam kilkanaście godzin. Gdzieś tam to zawieziono, więc to nie było bardzo długo. W samym laboratorium test jest, jak sądzę, w ciągu kilku godzin wykonywany. Kwestia dostarczenia do tego laboratorium.
Tarcza została już zaakceptowana, tarcza antykryzysowa podpisana przez prezydenta. Jaka część tarczy będzie chronić rolników?
Wie pan, cała tarcza chroni również rolników. Mnie bardzo zależało i miałem silne wsparcie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie dzielić tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, na tych, którzy mają usługi, przetwórstwo, produkcję i rolników, i wszędzie dopisywać i rolników. Dlatego tarcza obejmuje wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a rolnicy taką działalność prowadzą. Są przedsiębiorcami w najwyższym tego słowa znaczeniu, tyle że mają, część z nich ma inny system zabezpieczenia społecznego w ramach KRUS-u. Dlatego tam, gdzie mówimy o różnych formach wsparcia dla przedsiębiorców, trzeba również rozumieć i rolników. Są oczywiście dedykowane jakby bezpośrednio rolnikom, wynikające z właśnie tego przepisu o KRUS-ie, między innymi zasiłek opiekuńczy dla rolników opiekujących się dziećmi do ukończenia 8 roku życia i dziećmi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, będzie wypłacał KRUS, a nie ZUS, no bo to jest oczywiste, tam rolnik płaci swoje składki. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych do KRUS-u, a nie do ZUS-u. Zachowują również ważność orzeczenia wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, różne formy niezdolności, one będą również 3 miesiące po terminie zachowują ważność. Natomiast rolnicy są w bardzo różnych formach prawnych. To może nawet niektórzy słuchacze sobie nie zdają sprawy. Są rolnicy prowadzący działalność osobiście. Są rolnicy w postaci spółki osobowej. Są rolnicy w postaci spółki kapitałowej, spółdzielnie rolników. Więc oni wszyscy są objęci tą tarczą. Jeżeli zatrudniają pracowników ubezpieczonych oczywiście wtedy w ZUS-ie, to jeżeli są mikroprzedsiębiorcami zatrudniającymi do 9 osób, wtedy mają i pokrycie składek ZUS-u, jak również i za siebie, i za swoich pracowników. Każda firma, niezależnie od wielkości, może mieć odroczone i rozłożone na raty składki ZUS-u. To pewnie dotyczy tych większych zakładów, które są związane z rolnictwem, bo przecież rolnictwo to nie jest tylko uprawa pola czy hodowla zwierząt, to jest cały łańcuch, który od właśnie pola do produktu finalnego trafiającego na rynek, to wszystko mieści się w ramach rolnictwa. Pomoc przysługuje również w ramach przestoju ekonomicznego. Tam jest, jeżeli pracodawca utrzymuje minimalną płacę i ludzi nie zwalnia, to 50% minimalnego wynagrodzenia plus odsetki na ubezpieczenie społeczne również będzie miał wypłacane. Bardzo ważny dział, który dotyczy wszystkich, ale rolników może w szczególności dotyka, to jest rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Tu wspominał pan przed chwilą o Gruzinach, ale w polskim rolnictwie pracowało około 500-600 tysięcy gości za wschodniej granicy, głównie z Ukrainy, którym kończy się czas pobytu w Polsce. Dlatego to rozwiązanie, bardzo mi na tym również zależało, żeby ci ludzie pozostali w Polsce, żeby nie musieli wyjeżdżać, jeżeli żadne inne losowe, rodzinne sytuacje do tego nie zmuszają. że z mocy prawa wydłuża się okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, na cały czas trwania tego stanu epidemii i jeszcze dodatkowo 30 dni na uporządkowanie swoich spraw w Polsce. Więc to jest rozwiązanie ważne, że z mocy prawa te wszystkie uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce są przedłożone. Ci, którzy prowadzą działalność i rozliczają CIT i PIT, będą mogli straty tegoroczne, które zapewne w bardzo wielu firmach będą miały miejsce, rozliczyć w przyszłym roku. Również podatek od nieruchomości, bo rolnicy płacą również i podatki od nieruchomości, nie tylko podatek rolny, jeżeli to są podmioty o różnej formie prawnej, inne niż rolnik indywidualny, to płacą również podatki od nieruchomości. Tutaj gminy mają możliwość i umorzenia, i prolongaty, i przesunięcie do właśnie prolongaty zarówno tego podatku od nieruchomości, jak również podatku rolnego. Sprawa kredytów, ona może będzie wymagała dodatkowego uściślenia, czy też przesądzenia w nowelizacji tej ustawy, bo specustawa będzie zmieniana, poprawiana, dlatego że nie da rady w jednym akcie prawnym uwzględnić wszystkich niuansów powiązań gospodarczych, choćby dotyczących rolnictwa i relacji z firmami zaopatrzenia rolnictwa, z firmami kupującymi od rolnika, powiązanymi przecież z rynkiem zarówno wewnętrznym polskim, jak i z eksportem. Więc będą jeszcze zmiany. Może należałoby bardziej zachęcić banki do tego, żeby zarówno przedłużanie kredytów, jak i zmiana warunków i terminów spłaty kredytu, żeby bardziej chętnie banki do tego chciały podchodzić. Rolnicy oczywiście mają prawo korzystać z tego samego co inni, ale decyzja została pozostawiona bankom i już docierają do mnie głosy od rolników, że część banków nie jest zainteresowana prolongatami kredytów czy też jakimiś korzystniejszymi warunkami rozłożenia na raty.
Chociaż to banki są objęte tarczą, bo te wszystkie gwarancje, które daje bankom BGK, czy cały ten system nowy, który daje gwarancje bankom, powinny być frontem do klienta.
No owszem, to była również interwencja prezydenta, rozmowy z panem Pietraszkiewiczem i z reprezentantami banków i banki zadeklarowały gotowość do przedłużania kredytów. Natomiast no, każdy bank indywidualnie do tego podchodzi i wcale takiego entuzjazmu w bankach nie widzę. Może to wymaga bardziej radykalnego przesądzenia w stosunku do banków, a nie tylko prośby, żeby pomogły swoim kredytobiorcom. Ja zresztą niezależnie od tego, proszę pozwolić na dygresję, uruchamiam w najbliższych dniach dużą akcję kredytu klęskowego za ubiegły rok. Ci rolnicy, którzy mieli klęskę, głównie suszy, ale nie tylko, bo przecież były i gradobicia, i deszcze nawalne, i wymoknięcia, będą mogli uzyskać bardzo korzystnie oprocentowany kredyt z dopłatą z budżetu państwa na przetrwanie, na przeżycie, na to, żeby uruchomić pola, żeby obsiać, żeby zasilić uprawy, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli rolnicy tego nie uczynią, to wypada im cały rok wegetacyjny i nie będą mieli dochodu. Mamy również w zanadrzu w tej ustawie, oby do tego nie doszło i oby nie trzeba było takich radykalnych działań podejmować, ale możemy określać maksymalne ceny i maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów i lub usług. To dotyczy sytuacji, którą obserwowaliśmy na początku epidemii, kiedy masowemu wykupowaniu produktów nieuzasadnionemu, bo może ludzie się bali, może to było w sensie psychologicznym zrozumiałe. Bali się, że sklepy będą z żywnością zamknięte, że nie będą mogli do tych sklepów chodzić. To wszystko zostało rozwiane, sklepy spożywcze działają również. Udało się przywrócić lub utrzymać handel na targowiskach, gdzie zakażenie, moim zdaniem, jest ryzyko zakażenia mniejsze niż w sklepach. Oczywiście tam też obowiązują ostre reżimy sanitarne, ale te targowiska, gdzie sprzedają drobni rolnicy, zarówno żywność ekologiczną, jak i rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, w tym między innymi miodu, sprzedaż bezpośrednio produktów wytworzonych i przetworzonych w gospodarstwach. I kupują to często ludzie niezamożni, ludzie, którzy szukają tej bardzo dobrej, często najlepszej żywności na rynku. że te targowiska samorządowcy chcieli zamykać. Ja tego nie rozumiem. Owszem, trzeba spełnić wymagania określone przez Światową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Rozrzedzenie ludzi, niedotykanie towaru, dezynfekcja rąk, mycie. Jeżeli nie ma możliwości mycia, no to są płyny dezynfekcyjne. To wszystko idzie zorganizować. Natomiast część samorządowców tak lekką ręką likwidujemy. Zdejmujemy z siebie odpowiedzialność. To nie nasz problem. Niech się martwi kto inny. A dlaczego dopuszczają, przepraszam, powiem to na zasadzie orebur, dopuszczają sklepy, gdzie zakażenie na małej powierzchni przebywających ludzi przymieszanym jeszcze powietrze, wentylatorem mieszającym powietrze może być jeszcze większe niż na targowiskach. W związku z tym ważne, żeby te wszystkie kanały dystrybucji utrzymać również dla tych mniejszych rolników. Więc również jeżeli się utrzymywał tak jak na początku, bardzo w niektórych przynajmniej grupach produktów chaos polegający również na tym i pazerność podwyższania cen ponad jakiś zdrowy rozsądek, bo ktoś uważa, że teraz nadszedł jego czas, teraz się może, przepraszam za wyrażenie, nachapać, może nakraść, może teraz ja tu rządzę, nie wszyscy ode mnie kupią, odbiję sobie i kabzę nabiję, to istnieje możliwość wprowadzania urzędowych cen. Będzie to czynił UOKiK, dokonywał analizy łącznie z inspekcją handlową i wsparłem to inspekcją jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podległych Ministerstwu Rolnictwa. Oby do tego nie doszło, żeby różni cwaniacy chcieli wykorzystać tę sytuację nieszczęścia, w jakim jesteśmy, ale przepis prawny również o tym mówi. I na koniec może ważne, chociaż nie każdego dotyczy, urzędowo zostają zawieszone na czas epidemii terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego, bieg terminów procesowych i sądowych. Tu Senat niektóre zmiany wczoraj wprowadzał. W każdym razie chodzi o to, między innymi postępowania egzekucyjne, toczące się różnego rodzaju postępowania administracyjne. W rolnictwie jest ich dużo, między innymi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Ulegają zawieszeniu na okres nieszczęścia, które nas wszystkich dotyczy. Będą na pewno następne zmiany, pracujemy już w tej chwili nad kolejnymi zmianami.
To dobrze, a konkretnie wróćmy do tego KRUS-u i do gospodarstwa rodzinnego. W jaki sposób ktoś otrzymuje zwolnienie z płacenia ubezpieczenia?
To będzie z mocy ustawy, nie potrzeba nigdzie występować. Bo była jeszcze taka, żeby może rolnik występował, nie. To jest.
Po prostu może przestać płacić.
Za 3 miesiące KRUS składkę emerytalno-rentową, bo o tej mówimy. Rolnik jeszcze płaci składkę wypadkowo-zdrowotną. To jest niewielka składka, ten będzie musiał zapłacić. Ona dotyczy bezpośrednio opieki zdrowotnej. Natomiast składkę emerytalno-rentową, tą największą, tą podstawową, na 3 miesiące z mocy prawa nie będzie mu po prostu naliczona. Nie musi nigdzie o to występować.
I każdy, który jest ubezpieczony w KRUS-ie, temu podlega.
Tak jest.
Niezależnie, czy ma duże gospodarstwo, czy małe.
To jest problem, który wymaga uporządkowania. Myślę, po okresie burzy i naporu trzeba będzie się zastanowić. Są również rolnicy bardzo duzi, którzy są na KRUS-ie, płacą składki większe, bo od 50 hektarów płaci się składkę większą, ale nie mają żadnej korzyści, mówiąc językiem obrazowym. Potem przy świadczeniach otrzymują również te bardzo niskie świadczenia KRUS-owskie, które są znacznie mniejsze niż świadczenia w ZUS-ie, więc może to będzie wymagało jakiegoś skoordynowania czy skorygowania w przyszłości. Na razie nie wprowadzamy reformy KRUS-u, bo mówiąc obrazowo, nie wymienia się koni na środku rzeki, czy w trakcie wojny się takich zmian nie przeprowadza, jesteśmy na wojnie. Nad tym się będę zastanawiał. Natomiast w tej chwili każdy rolnik, który jest w KRUS-ie, z mocy prawa na 3 miesiące jest zwolniony ze składki emerytalno-rentowej płaconej do KRUS-u.
A ponieważ w tarczy wszyscy są potraktowani tak samo, to może zrobić takie referendum narodowe. Czy chcesz być ubezpieczony w KRUS-ie i mieć mniejszą emeryturę? Wtedy może wszyscy Polacy by się przenieśli do KRUS-u.
Wie pan, to jest sprawa bardziej złożona. System emerytalno-rentowy dla rolników, oddzielny, występuje w różnych krajach świata. Polska nie jest jakimś tu wyjątkiem. chociaż w większości krajów rolnicy są w systemie powszechnym, tym ogólnym. System dla rolników stworzony po okresie, kiedy rolnicy nie mieli żadnego zabezpieczenia, ani emerytalnego, ani zdrowotnego. Rolnik nie miał prawa iść do lekarza publicznego, za wszystko musiał płacić. Nie należała mu się żadna emerytura, co najwyżej na łaskawym chlebie u dzieci i deputat. To wszystko zostało zmienione poprzez wprowadzenie i utworzenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale składki płacone przez rolników, niskie, stosunkowo niewielkie, wynikające również z niskich dochodów w rolnictwie, muszą być uzupełniane ogromnymi pieniędzmi z budżetu państwa. To, co płacą rolnicy, co jest potem wypłacane co miesiąc w postaci świadczeń emerytalnych, rentowych, zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych, pogrzebowych i tak dalej, to wszystko, co płacą rolnicy, stanowi tylko 8% wpływu. 92% dopłaca państwo. Owszem, do ZUS-u też dopłaca ponad 50%, nieco ponad 50%, natomiast ta dopłata do KRUS-u jest znacznie większa, więc to nie jest alternatywa, to jest system szczególny, który jest dedykowany rolnikom o dużo niższych dochodach niż ludzie w mieście. Ale tych rolników trzeba też, ze względu na naturalne w tej chwili różnicowanie się gospodarstw i na te większe, i na te mniejsze, i na te bardziej dochodowe, i te gospodarstwa nazywane socjalnymi, zapewne trzeba będzie to zróżnicować w ramach oddzielnego systemu zabezpieczenia dla rolników. Nie zamierzamy tego systemu likwidować, on się sprawdził i nie ma powodu. I Prawo i Sprawiedliwość nie dopuści do likwidacji KRUS-u, tak jakby chcieli liberałowie. Natomiast ten system wymaga istotnego wsparcia z budżetu.
Nie namawiałem do likwidacji KRUS-u, tylko do tego, żeby może z ZUS-u móc się przenieść do KRUS-u i wybrać inną formę ubezpieczenia. To nie jest teraz istotne, bo dwie jeszcze rzeczy chciałbym, dwa pytania zadać. Po pierwsze, pan minister za chwilę będzie miał najprawdopodobniej suszę, czyli kolejną klęskę, bo tak wygląda, że po tej zimie ziemia jest sucha. Nie wygląda na to, żeby nam się rozpadało w najbliższych dniach, może tygodniach się zdarzyć jakiś deszcz. Na to jest pan przygotowany?
Wie pan, to jest pytanie nie do mnie. To jest pytanie, czy państwo jest przygotowane na pokrywanie wielkich strat, które są niezależne od rolnika. Przypomnę, że dwa kolejne lata byliśmy doświadczeni ciężką suszą. Wydatki z budżetu państwa rocznie to jest ponad 2 miliardy złotych pomocy, jaka trafiła do rolników. Ja się modlę, żeby w tym roku suszy nie było. Zima była bez śniegu, opadów było niewiele. W tej chwili nie ma jeszcze jakichś wyraźnych objawów suszy, ale bardzo możliwe, że będzie to trzeci kolejny rok i państwo będzie również starało się rolnikom pomóc. W tym roku sytuacja jest bez porównania trudniejsza, bo w okresie prosperity, wzrostu gospodarczego, zwiększanych dochodów, stabilnego budżetu, chcieliśmy również zbilansowany budżet, wpływu z podatków, również tych kradzionych wcześniej przez różnego rodzaju złodziei, to te formy pomocy są łatwiejsze do zrealizowania przez rząd. Natomiast w sytuacji, kiedy jest zagrożone ludzkie życie, nie dochody, nie spadek dochodów, tylko ludzkie życie, kiedy musimy ratować ludzi przed zwolnieniami z pracy, przed pozbawieniem ich jakichkolwiek dochodów na utrzymanie, to nie jestem przekonany, że będzie powszechna zgoda w społeczeństwie, że płacimy w takim razie rolnikom i to jeszcze w systemie dość powiedziałbym takim lekko traktującym te klęski poprzez szacowanie przez społeczną komisję, która raczej zawsze będzie starała się i idąc na rękę rolnikowi, bo często to jego sąsiedzi są w komisji, te straty nie racjonalizować, nie oceniać w sposób obiektywny, tylko może zwiększać. Boję się, że w tym roku nie będzie środków na wielkie pomoce suszowe, jeżeli by takie nieszczęście wystąpiło. Na razie jeszcze wyraźnych zwiastunów suszy nie ma, ale ta wątpliwość i obawa niestety jest.
W tarczy antykryzysowej są pieniądze na rozbudowę infrastruktury. Czy z tych pieniędzy Polski Holding Spożywczy może skorzystać, czy możemy w końcu stworzyć, jakby odbudować ten system dystrybucji, mówiąc, czy sprzedaży żywności, który gdzieś został zaburzony?
Holding spożywczy jest pomysłem, który jest stopniowo realizowany. w tej chwili są ważniejsze rzeczy niż budowa holdingu. Natomiast zmieniło się ministerstwo, które to realizuje. Ja podjąłem decyzję, że szkieletem tego holdingu jest Krajowa Spółka Cukrowa, już de facto holding 11-zakładowy, bo nie tylko cukrem się zajmuje, ale i skrobią ziemniaczaną, i przetwórstwem owocowo-warzywnym, i przetwórstwem zboża, innymi działalnościami. W tej chwili odpowiada za to Ministerstwo Aktywów Państwowych, minister Sasin. Trwają prace nad wskazaniem, które podmioty z rynku będą kupione bądź przejęte również od syndyków za długi wobec państwa, które będą uzupełniały to, co w tej chwili sobą prezentuje Krajowa Spółka Cukrowa, która w ten sposób stała się tą grupą spożywczą krajową. Pytania odnośnie tempa prac należy kierować już do innego ministerstwa. Ja uważam, że państwo nie może mówić w tak kluczowych, newralgicznych i kryzysowych, również czy uzależnionych od kryzysów branżach jak rolnictwo i skup, nie może mówić, że wolny rynek sprawę załatwi. Dlatego ta moja determinacja, żeby w zgodzie z przepisami unijnymi, a jest to bardzo trudne, bo od razu można być oskarżonym o niedozwoloną pomoc publiczną, o ingerowanie w rynek, a Unia jest wyjątkowo wrażliwa na tym punkcie, żeby nie było żadnych interwencji rynkowych, również w rolnictwie, ale żeby państwo jednak nie stało z boku i nie mówiło, że nie jest w stanie nic zrobić. Ja wiem, że przez dziesiątki lat już tej wolnej Polski nie było żadnych skupów interwencyjnych, nie było działań, które wprost zdejmowały z rynku na przykład nadwyżki niektórych produktów. Tak to niestety jest w tej chwili w Unii Europejskiej. Jedyne, co jest możliwe do wprowadzenia, to są skupy interwencyjne prowadzone bezpośrednio przez Komisję Europejską. Dlatego ja wystąpiłem z szeregiem żądań do Komisji Europejskiej, wspierając komisarza Wojciechowskiego, ale jest w grupie komisarzy, nie on tam też jednoosobowo decyduje, jest pani przewodnicząca, jest pan Timmermans. Chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy na rynku rwą się powiązania eksportowe, padają frachty, samoloty nie latają, jest kłopot z dostarczeniem produktów do tych krajów, które od nas kupowały, to przez ten okres, kiedy to zaburzenie występuje, to Unia Europejska powinna uruchomić skup tych produktów, które w danym kraju mogą się zmarnować lub gwałtownie spadną ceny. W Polsce przede wszystkim są to produkty mleczarskie i wołowina, ale bardzo możliwe, że następne grupy produktów i w Polsce, i w innych krajach również trzeba będzie kupować. Trochę inne oczekiwania mają kraje południa Europy. Tam w tej chwili trwa zbiór warzyw, klimat jest inny. Masowo te warzywa gniją, są wyrzucane na kompost, bo nikt nie chce kupić pomidorów, czy ogórków, czy innych produktów, które rosną masowo we Włoszech, w Hiszpanii. Również brakuje ludzi do pracy, dlatego również te moje starania o to, żeby utrzymać pracowników zagranicznych. Sprawy nie są łatwe i jeżeli ktoś sądzi, że w jakikolwiek sposób państwo, to mityczne państwo, pokryje wszystkie straty przedsiębiorców, pracowników, niezależnie czy pracują w sferze wytwórczej, czy w usługach, czy w administracji, że nikt na tym nie straci, to jest w ciężkim błędzie. Wszyscy poniesiemy konsekwencje koronawirusa, wszyscy, każdy indywidualnie i jako cały sektor gospodarczy i jako państwa. Niektóre państwa w gorszej sytuacji ekonomicznej jak Polska mogą się po prostu nie podnieść, a rany będą lizały przez dziesiątki lat.
To nie jest optymistyczna konkluzja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chociaż kilka pytań jeszcze pozostawiam sobie na następną rozmowę.
Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, panie redaktorze, wszystkich słuchaczy Radia Wnet również. Wszystkiego dobrego.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem Radia Wnet, a teraz przenosimy się do budynku Pasty.